Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni bracia kapłani, najmilsi w Chrystusie Panu siostry i bracia, kochana młodzieży, kochane dzieci, kochana rodzino Radia Maryja zgromadzona przy odbiornikach. Dziękujmy Bogu, że dzisiejszą Niedzielę Palmową możemy tutaj na zakończenie rekolekcji przeżywać w słonecznej pogodzie. To słońce już zwiastuje wiosnę. Dziękujmy Bogu także, że te rekolekcje mogły się odbyć. Przede wszystkim chcemy gorąco podziękować księdzu biskupowi ordynariuszowi Andrzejowi. Łączy się z nami duchowo, z racji zdrowotnych nie mógł być, chociaż bardzo pragnął. Także i łączy się z nami ksiądz biskup Józef Fragan. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że tutaj w tej pięknej parafii, w pięknym kościele możemy dzisiaj kończyć te rekolekcje, chociaż to nie będzie zakończenie, bo każdy będzie pracował nad sobą. Ale ten potężny ładunek wiary, nadziei, miłości, zaczerpnięty jako dary Ducha Świętego, będzie dawał nam szansę do lepszego życia, pobożniejszego, bardziej uporządkowanego, świętego i doskonałego. Chcę więc gorąco podziękować tutejszemu księdzu proboszczowi, księdzu dziekanowi za to, że otworzył podwoje tego kościoła na te rekolekcje. Chcę podziękować także przede wszystkim ojcu dyrektorowi, ojcu Benedyktowi z Radia Maria tu obecnemu, że te rekolekcje mogliśmy przeżywać na antenie Radia Maria, że mogli słuchać w domach ci, którzy mieli daleko. Jest to wielkie dobrodziejstwo, z czego trzeba bardzo się cieszyć i za co Panu Bogu trzeba gorąco dziękować, ale równocześnie także trzeba prosić o to, żeby te dzieła, których inicjatorem jest ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, żeby mogły się wspaniale rozwijać, żeby żadne siły nie zatrzymały tego rozwoju, żeby żadne siły nie zniszczyły tego dzieła, a zwłaszcza, żeby telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie cyfrowym. O to gorąco się będziemy modlić w czasie tej mszy świętej. Dziękujemy panu redaktorowi Michałowi Grabiance, który już od wielu lat prowadzi to duszpasterstwo przez rekolekcje organizowane. I cieszymy się, że z nami jest ksiądz dyrektor duszpasterstwa rolników, diecezjalny duszpasterz rolników. Dziękujemy mu za obecność, ale także i za to, że jego parafianie, młodzież szczególnie, uczestniczyła. To jest wspólne dzieło. A dzisiaj jakżeż nie cieszyć się, że was jest tak wiele, że ta świątynia bardzo obszerna, pojemna, ale prawie zapełniona. I cieszę się bardzo, że te tradycje palm w Niedzielę Palmową, poświęcenia palm, procesja z palmami, ale także konkursy palmowe, że to podtrzymujecie, gdyż ten znak jest bardzo piękny, ale też i bardzo ważny. Bo my tym znakiem utożsamiamy się z tymi, którzy witali Pana Jezusa, którzy Go entuzjastycznie przyjęli. My też chcemy być takimi jak oni. I mając te palmy w rękach, jesteśmy razem z nimi, ze wszystkimi, którzy Chrystusa chcą mieć jako swojego Pana i Króla, którzy Go miłują bez reszty, całkowicie się Mu poświęcają i chcą, żeby to życie nasze i osobiste, i rodzinne, i społeczne, i gospodarcze, i kulturowe, żeby było według woli Chrystusa, zgodne z zasadami Ewangelii, zgodne z dekalogiem, z przykazaniami. A więc tyle różnych wątków się dzisiaj nam nasuwa, już na samym początku, żebyśmy sobie uświadomili, jak trzeba rozszerzyć nasze umysły i nasze serca, najpierw, żeby ogarnąć wspaniałe, wielkie tajemnice, tajemnice wiary naszej, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, o czym słyszeliśmy w opisie męki Chrystusowej. Żebyśmy mogli też ogarnąć tych wszystkich, którzy opowiedzieli się za Jezusem, jak ta młodzież, jak te dzieci, i wołali: Hosanna, niech żyje król żydowski. I my również chcemy należeć do tych, którzy będą wszystko czynić, aby to królestwo Chrystusa, królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju było realizowane w domach naszych, w rodzinach, w zakładach, w całym życiu naszej ojczyzny. Niedziela Palmowa wprowadza nas w wydarzenia Wielkiego Tygodnia, męki, śmierci, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie można nie zauważyć, według opowiadania ewangelistów, że Jezus po tym spontanicznym powitaniu przy wjeździe na osiołku do miasta Jeruzalem poszedł do świątyni, przyjrzał się tam wszystkiemu, a ponieważ pora była już późna, udał się do Betanii, gdzie w owym tygodniu tam zamieszkiwał. Nazajutrz ponownie wszedł rano do świątyni, zaczął wyrzucać z niej kupujących i sprzedających, powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Jezus uzasadnia swoje postępowanie słowami: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Słowa proroka Jeremiasza przytacza Jezus. A więc gorliwość o dom twój mnie pożera, przypomina autor. To właśnie ta gorliwość o dom Boży doprowadza Jezusa do męki, do krzyża. Nie jest to jakaś gorliwość przemocy, ale to jest gorliwość miłości. Goreje serce Jego miłością do nas. Taką gorliwością musi się też każdy z nas kierować. Taka interpretacja znajduje dodatkowe potwierdzenie w dwóch epizodach, którymi Mateusz kończy opowiadanie o oczyszczeniu świątyni. W świątyni podeszli do Jezusa niewidomi i chromi i uzdrowił ich. A więc temu sprzedawaniu zwierząt, operacjom pieniężnym w świątyni, Jezus przeciwstawia swoją uzdrawiającą moc. Ona właśnie stanowi autentyczne oczyszczenie świątyni. Jezus nie przychodzi jako burzyciel. Nie przybywa z mieczem rewolucjonisty. Ale przychodzi z darem uzdrawiania. Zwraca się do tych, którzy z powodu jakiejś ułomności czy różnych braków są spychani na margines życia, na margines społeczeństwa. I dlatego też oczyszcza, przywraca do więzi z wszystkimi. To wydarzenie oczyszczenia świątyni, którą chcieliby zamienić w jaskinię zbójców, powtarza się nieustannie, także i dzisiaj. Do oczyszczenia tej Bożej świątyni, jaką jest katolicka Polska. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Jeśli w każdym z nas Duch Boży mieszka, jeśli każdy z nas jest Bożą świątynią, to razem tym bardziej jesteśmy jako naród jako Polska świątynią Boga. To właśnie do oczyszczenia tej Bożej świątyni, jaką jest katolicka Polska, powołuje Pan Bóg wciąż rodziców, ojców, matki, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, a zwłaszcza rolnicy tu mają najwięcej do zrobienia. Chłop polski, sól polskiej ziemi. Niestety jest solą w oku niektórych ludzi od dawna. Szkalowany za przywiązanie do ziemi, żywicielki, za przywiązanie do tradycji, do kościoła. Mimo tej postępującej demoralizacji trwa on na swoim, walczy mimo wszystko i na przekór przetrwał carat, faszyzm, komunę. Ma nadzieję, że i dzisiejszym libertynom też się nie da. I będzie wszędzie chwalił Boga. Będzie u siebie i w ojczyźnie pilnował tego Bożego ładu, Bożego porządku i stąd będzie czerpał radość. Radość wiary. Jeśli ludzie zawodzą, to Bóg nigdy nie zawiedzie. Tu jest pewne źródło radości. I tym bardziej musimy się oprzeć na tych mocach, które dają nam nadzieję, radość. Także przy pomocy takich wspaniałych mężów stanu, jak ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, czy ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, zwłaszcza nasz umiłowany, błogosławiony Jan Paweł II, papież, utrwala się ten porządek, ład Boży w ojczyźnie naszej. Obecnie takim narzędziem posłusznym i skutecznym, które chce służyć oczyszczeniu z wszelkich brudów i grzechów, z kłamstw, z wszelkich chciwości, chce oczyścić ten dom ojczysty, jest z pewnością Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, a z nimi razem ojciec dyrektor. Właśnie dlatego, że tak dużo ten człowiek czyni dla ojczyzny, dla narodu, dla kościoła. Dlatego jest przedmiotem ordynarnych, brutalnych ataków. A zresztą także dzisiaj znowu mamy następny atak przygotowany, wymierzony przeciwko arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu, który właśnie należy do przewodniczy komisji do spraw telewizji Trwam. Uderz w pasterza, rozproszą się owce. I w ten sposób, uderzając w księdza arcybiskupa, metropolitę gdańskiego, przez te ordynarne, pełne inwektyw, wyssane z palca, kłamliwe ataki, chcą przez to samo zostawić to radio na pastwę, żeby łatwiej sobie mogli z nim poradzić, zwłaszcza z telewizją Trwam. Żeby nie dać tego miejsca na tym multipleksie cyfrowym, które się ze sprawiedliwości należy, a żadna łaska. Są więc razem z ojcem i z ojcami, tu obecnym ojcem Benedyktem, są ludzie, którzy pięknie wspomagają, wspaniale posługują. Dzięki nim te dzieła się rozwijają. Pełni podziwu jesteśmy dla ich poświęcenia, bezinteresownego zaangażowania. A natomiast od ludzi, którzy są bardzo wysoko na szczeblach politycznych, są obelżywie nazywani, nawet nie chcę tego słowa powtórzyć tutaj, bo to nie wypada. A człowiek tak wysoko postawiony uważa, że to wypada. Żeby tak obelżywie mówić właśnie o ojcu dyrektorze, czy też o telewizji Trwam. Na usilne starania się o przyznanie miejsca na multipleksie mówił ten polityk, to jakieś bzdury, którymi nie trzeba się przejmować. Spotyka się to z przyzwoleniem na takie brutalne, wulgarne odzywki na szczytach władzy. I zastanawiam się, a może to jest już, może to już tak ma być? Może taki już będzie standard postępowania ludzi z tej samej formacji politycznej? Może to już z góry pozwolone na to, bo dziś oni rządzą. Dają parasol ochronny dla takich wulgarnych zachowań, żeby czynić świątynię naszego ojczystego domu jaskinią zbójców. A my, kochani, chcemy ojczyznę zachować w czystości, aby była piękna. I Polacy, aby byli wspaniali. I o to będziemy walczyć. Nie pozwolimy, żeby zdemoralizować, zniszczyć etos naszych synów, córek, młodzieży, dzieci, ale także małżonków i rodzin. I znowu powtarza się obecnie scena Niedzieli Palmowej. Gdy jedni szukają sposobu, jakby Jezusa wydać na śmierć i ukrzyżować, dzieci z czystym sercem biorą do ręki gałązki palm i rzucają, hosanna wołają, uwielbiają Boga, bo one są otwarte na Jego dobroć, a wielcy tego świata czynią z naszej ojczyzny, czy chcą uczynić z naszej ojczyzny jaskinię zbójców. Tak to właśnie w pełni harmonizuje z zachowaniem dzieci powtarzających słowa hosanna, których nie chcą wypowiadać wielcy tego świata. Od tych małych dzieci Pan Bóg odbiera chwałę, bo płynie to z czystych ich serc, bo są otwarci na Jego dobroć, na dobroć Jezusa. I w ten sposób w tych drobnych wydarzeniach zapowiedziana zostaje nowa świątynia, którą Jezus przyszedł zbudować. To jest Kościół. Żywy Kościół. Kochani, jeśli tak z bólem patrzymy na tych, którzy powinni przykład dawać, bo są na szczycie, od których się powinno najwięcej wymagać, bo wszyscy na nich patrzą. Jeśli oni nie zdają egzaminu, to tym bardziej z podziwem patrzymy na naszą młodzież, na nasze dzieci. Oto młodzi ludzie, tak jak ci, jak te dzieci, które wołały hosanna, gimnazjaliści ze szkół zrzeszonych w towarzystwie gimnazjów poszukujących z małych miast i wsi, pod kierunkiem pani profesor Krystyny Hałas z Kulu, piszą samodzielne opracowania konkursowe w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Potem są te najlepsze opracowania są wydawane w tomikach. I te dzieci tak pięknie piszą o swoim domu ojczystym, o wsi, gdzie żyją, że zawstydzają parlamentarzystów niektórych, którzy z Polski chcą uczynić jaskinię zbójców. I pisze taka Amelia. Dorastam wśród prostych ludzi. Obserwuję pracę moich rodziców. Mamy gospodarstwo rolne, więc nie zawsze pieniądze przychodzą łatwo. Podziwiam starania taty i mamy. Często im pomagam. To mój obowiązek. Nie dbam o to, by mieć oryginalne ubrania. Kupuję to, na co mnie stać. W moim otoczeniu nikt nie jest zachłanny. Każdy chętnie pomaga drugim. Wszyscy żyją w zgodzie. Nikt nie zazdrości. Nie wyśmiewa się z tych, którym coś w życiu się nie powiodło. Jesteśmy na wsi jedną wielką rodziną i nawzajem dbamy o siebie. Wszyscy się znają. Nie czuję się obco. Tutaj jest mi bardzo dobrze. Gdy jestem w potrzebie, zawsze ktoś wyciągnie do mnie pomocną dłoń. Mam oparcie we wszystkich. Na wsi obowiązuje szanować innych, porozumieć się z każdym. Inna osoba, dziewczyna. Jestem uczennicą pierwszej klasy gimnazjum. Od najmłodszych lat mieszkam w wiosce. Tutaj stawiałam pierwsze kroki. Wypowiadałam pierwsze słowa. Ale przede wszystkim tu nauczyłam się szanować ludzi i cieszyć się każdym dniem tutaj spędzonym. Mimo, że ludzie pracują ciężko od rana do późnego wieczora, to jednak wspierają się nawzajem i starają się zawsze pomagać. Ludzie mieszkający na wsi uczą pracowitości, solidarności, wrażliwości na cudze nieszczęście, mobilizują się w razie tragedii. Środowisko wiejskie uczy skromności, zadowolenia z tego, co posiadamy. Kiedy patrzę na to niebo rozgwieżdżone, uczę się pokory, jak mała jestem wobec wszechmogącego Boga. I tak oto pisze jeszcze kończąc, dlatego człowiek powinien zająć postawę godną nie tylko wobec Boga i bliźniego, ale także wobec środowiska naturalnego. Trzeba, jak święty Franciszek z Asyżu, kochać przyrodę, kochać wszystkie stworzenia. Bóg chce, aby człowiek otaczającego go przyrodę obcował jak rozumny, szlachetny stróż, a nie bezwzględny uzurpator. I kochani, tak Kościół wychowuje, tak uwrażliwia, tak wysubtelnia nasze serca i sumienia. I oto znowu Duch Święty na te czasy daje nam nowego świętego Franciszka, właśnie w osobie nowego papieża. Papież Franciszek to człowiek pokorny, bardzo skromny. Jeździł, choć kardynałem był, komunikacją miejską posługiwał się. Wierni mogli go spotkać wszędzie. Był żywą Ewangelią. Kiedyś święty Franciszek usłyszał od Chrystusa te słowa: Franciszku, odbuduj mi Kościół. I to chce uczynić nasz papież Franciszek. Franciszku, odbuduj mi Kościół, mówi Chrystus. My wiemy, że Ojciec Święty Franciszek należy do zakonu jezuitów. I równocześnie znam osobę, o której chciałem kilka słów tylko powiedzieć. Też jezuita, też kardynał, który w roku urodzenia papieża, czyli 1936, był jeszcze w Polsce młodym studentem. To jest Adam Kozłowiecki. I tak pisze o tamtych chwilach. Nie przeczuwałem, że za 3 lata sam będę więźniem obozu koncentracyjnego przez 5,5 roku. Najpierw w Oświęcimiu, a potem w Dachau. Tu przekonałem się, że nienawiść jest nie tylko zbrodnicza, ale bezsensowna. Właśnie w tych nieludzkich warunkach obozu koncentracyjnego uświadomiłem sobie tę głęboką prawdę, że każdy człowiek jest moim bratem, ponieważ jesteśmy dziećmi jednego tego samego Boga. Tu samemu nauczyłem się bronić przed wszelkimi uczuciami nienawiści, odwetu do kogokolwiek, nawet do mego brata w mundurze, który mnie nienawidził i męczył. A potem po wyjściu z obozu w Dachau przez 60 lat pracował w Afryce jako misjonarz. Zmarł w 2007 roku i wszyscy mówią o nim: miał serce bez granic. Miał serce bez granic. nosił zawsze w sobie radość wiary i dawał tego wyraz od początku swego życia zakonnego. W najtrudniejszych chwilach był uśmiechnięty, potrafił to wszystko tak interpretować, żeby oddalić od siebie wszelkie złości. I powiedział tak: jeśli za łaską Bożą się zbawię, to wtedy dopiero zacznę działać. Tu i tam nie będę skrępowany ani czasem, ani przestrzenią. Jestem przekonany, że stokroć więcej będziemy mogli z nieba uczynić niż tu na ziemi. Powstała Fundacja Serce Bez Granic. Urządziliśmy muzeum księdza kardynała Adama Kozłowieckiego niedaleko Sandomierza, Tarnobrzega, na trasie między Tarnobrzegiem a Rzeszowem w Majdanie w Hucie Komorowskiej. Trwają dalsze prace. Przygotowywany jest film fabularny o kardynale Adamie Kozłowieckim. Jest to dzieło, które wciąż wyzwala radość wiary. I zapraszamy do Huty Komorowskiej, do tego właśnie muzeum księdza kardynała Adama Kozłowieckiego. Kończąc, kochani, chcę powtórzyć słowa, które wypowiedział papież Franciszek. Ojczyzno moja, podnieś się. I my dodajmy: Polsko, obudź się. To są wołania tych Polaków, którzy najczęściej na antenie Radia Maryja, na ekranie telewizji Trwam, czy na łamach naszego dziennika i innych katolickich mediów wołają o obudzenie sumień Polaków, o odnowę moralną, duchową i religijną. Bo im lepsi będziemy, tym lepiej nam będzie. Tylko dobre drzewo rodzi dobre owoce. Złe drzewo zawsze złe owoce rodzi. Trzeba więc budzić naszych braci i siostry, aby się zmobilizowali i przylgnęli do Chrystusa ukrzyżowanego. Jesteśmy narodem bogatym w ludzi, bogatym w dary ziemi. Mamy wielkie bogactwa Ducha Chrystusa. I dlatego właśnie trzeba nam wszystko uczynić, żeby wszelkie te wysiłki naszych wszystkich rekolekcji, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, żeby nie były zmarnowane, tylko żeby zaowocowały naszą większą miłością do Chrystusa. Nam potrzebny jest ten język miłości do ojczyzny i do naszego narodu, tak jak to mówił do nas Jan Paweł II, nasz umiłowany papież. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham Cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Amen.